Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii, który nagrywamy w przystanku Historia, Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej imienia Janusza Kurtyki. Dzisiaj mam przyjemność gościć pana profesora Jacka Czaputowicza, jeszcze odwołując się do starszych czasów działacza opozycji antyperelowskiej, antykomunistycznej, współzałożyciela Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Ruchu Wolność i Pokój. Zresztą tutaj już z panem profesorem się umówiliśmy na dzielną rozmowę, bo to jest bardzo ciekawy okres historyczny i bardzo ciekawa grupa ludzi, która się z tych, zwłaszcza z Ruchu Wolność i Pokój, wywodzi. Państwowcy, mimo że wówczas trochę anarchizujący, to jest ciekawe. Pan profesor jest wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim, politologiem, także byłem ministrem spraw zagranicznych, ale profesorem się jest, politykiem, czy pełni się funkcję, raczej się bywa, więc będę trzymał się funkcji, nie mówiąc, zwracając się do pana, panie ministrze, tylko panie profesorze. No właśnie, i mamy dzisiaj, proszę państwa, bardzo ciekawą publikację. Publikację wydaną przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i jest to kolejna bardzo interesująca publikacja. Tutaj często o różnych publikacjach ABW mówimy ze wstępem szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pana pułkownika Krzysztofa Wacławska. Konsultacja naukowa, czyli cały wybór dokumentów, fotografii, bo to jest publikacja, która można powiedzieć ma taką część, to jest może nieadekwatne słowo, albumową, ale również no tutaj pan profesor jako konsultant naukowy zebrał wszystkie istotne dokumenty dotyczące kapitana Henryka Żuka i no właśnie różnych ekspozytor, komórek wywiadowczych, które miały swoje różne nazwy, pralnia, pralnia 2, liceum, ale nie tylko. Panie profesorze, skąd w ogóle był pomysł, koncepcja akurat tej publikacji, nim przejdziemy do tego, czym w ogóle były te organizacje, te komórki wywiadowcze, skąd się wywodziły i oczywiście porozmawiam też o pani Barbarze Sadowskiej.
Ja myślę, że to jest zasługa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że prowadzi takie badania i publikacje. Celem tutaj jest też budowanie etosu służby, więc to, co robiły nasze służby w czasie wojny, też w okresie międzywojennym, w zakresie kontrwywiadu i wywiadu, jest przedmiotem zainteresowania i tam jest też świadomość, że te rzeczy są nieznane. Także zasługa agencji, szefa agencji. W ubiegłym roku mieliśmy stulecie urodzin Barbary Sadowskiej. Kapitan Barbary Sadowskiej, wyszła pierwsza publikacja na ten temat pod tytułem Dziewczyna z liceum.
Kolumbowie, 1921 rocznik.
Tak to było. Ona miała 24 lata, była porucznikiem, wyjechała do Włoch. Później została kapitanem i co ciekawe, jako tak młoda kobieta, jeszcze oznaczona wcześniej Krzyżem Virtuti Militari, kierowała największą ekspozyturą wywiadowczą właśnie liceum, która była kontynuacją pralni 2 i tego, co robił Henryk Żuk, który był jej szefem. Także to była ta pierwsza publikacja i to zainteresowanie tą historią i wówczas ABW też stwierdziło, że Henryk Żuk powinien być przedstawiony. To jest specyficzne podejście agencji do publikacji dokumentów. Generalnie oni robią fotokopie tych oryginalnych dokumentów. Czasami nawet trudno jest odczytać je, ale to jest dobre podejście, bo każdy badacz może sobie, czy czytelnik, wyrobić zdanie, jak to wyglądało, jakie były schematy organizacyjne, jak wyglądała legalizacja, czyli tam jest szereg pieczątek, dokumentów, kenkart innych, ale także same raporty. To jest łatwiej wydać, bo nie trzeba przepisywać, opracowywać, a przecież ABW nie ma aparatu naukowego do zrobienia tego, ale też jest pewna sugestia, myślę, dla IPN-u, by niektóre dokumenty też wydawać w takim opracowaniu. Wiem, że IPN to robi, dotyczących różnych okresów historii. Więc stąd ta publikacja, pewna zasługa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tym zakresie. I sam Henryk Żuk, młoda osoba, stosunkowo w czasie wojny pełniąca wysokie stanowisko, urodził się w Lidzie w 1916 roku, chodził tam do gimnazjum. Był zaangażowany społecznie, w samorządzie, w różnych organizacjach, Straży Przedniej, to taka organizacja bardziej, można powiedzieć, związana z tym nurtem prorządowym, sanacyjnym i zdecydował się na wstąpienie do wojska. I wstąpił do wojska, był w artylerii w Toruniu, ukończył kursy, miał bardzo dobrą opinię. Zastała go wojna właśnie tam i przeszedł tą kampanię wrześniową, która wiem jak się skończyła. Niezbyt udanie z jego też perspektywy, bo ten oddział jego został rozbity, artyleryjski. Później był aresztowany, wydostał się z tego aresztu i w 1941 roku wstąpił do wywiadu. I stąd zaczyna się jego działalność. No w wywiadzie Wschód, cały czas, aż do momentu jego aresztowania.
A no właśnie, panie profesorze, czym była ekipa Wschód?
Tu by trzeba sięgnąć jeszcze troszkę w historii, bo dokładnie ekipa Wschód to jest grupa 6 wywiadowców, którzy 18 lipca 1944 roku wyjechali z zadaniami pełnienia funkcji wywiadowczych i nawiązania kontaktu, no właśnie na wschód, za Bug, tam mieli pojechać, wysłani po to, żeby w momencie, kiedy Armia Czerwona już wkraczała na terenie Polski, była na terenie Polski, żeby podtrzymać działalność wywiadowczą, ewentualnie rozwiązać tą działalność wywiadowczą, no nawiązać kontakt. To było te główne zadanie. Ale zanim powiem o tej ekipie Wschód, to warto też powiedzieć, jak to wyglądało wcześniej, bo przecież do 1943 roku, jeśli chodzi o wywiad wschodni, to była ekspozytura WW-72 i po wpadkach szerokich wtedy związanych ze zdradą Świerczewskiego, Kalksztajna, Kaczorowskiej i innych, no kilkadziesiąt, nawet ponad setka wywiadowców i w Warszawie, i na wschodzie zostało aresztowanych. Sam Żuk uratował się, uciekł jakoś, przeprowadzony przez, zresztą ta historia jest opisana, przez Michała Sadowskiego, takiego ważnego kuriera do Wilna. No ale tam wiele osób zostało i zostało później straconych przez Niemców. Między innymi Jurkiewicz, pseudonim Mysz, taki cichociemny, który tam był. Burbo Roman, zastępca Żuka. Mówię to o okresie 1943 roku, bo wspomniałem, że Żuk został jakby zatrudniony w tym wywiadzie, powiedzielibyśmy może zwerbowany do wywiadu przez swoich kolegów z artylerii, właśnie z Torunia, przez Franciszka Miszczaka, pseudonim Śliwa, który później był szefem jego przez jakiś czas. I on na początku budował sieć wywiadowczą w Lidzie, tu gdzie mieszkał. Mówię 1941-1942 rok. Później się musiał przenieść, bo były tam wpadki do Radunia, później do Wilna. I tam został, pełnił różne funkcje, był między innymi zastępcą Koprowskiego, Dęba, który był szefem, tak też taki cichociemny, grupy wywiadowczej w 1943 roku, który zresztą wpadł, złożył zeznania, jakoś uciekł. Innymi słowy, Żuk był tam bardzo silnie zakorzeniony i wywiadowczo, i rodzinnie, i znał kresy. To był jego duży plus, dlatego stanął na czele ekipy Wschód. A także uratował się w tym sensie, że nie został aresztowany jak wielu innych. Troszkę na zasadzie przypadku, troszkę, że mu się udało wyjść, bo Niemcy mieli informacje o tej działalności poprzez zeznań osób wcześniej aresztowanych, jak powiedziałem. Także my tutaj też za dobrze nie znamy, mówię o badaczach, może tak opisujemy to zbyt optymistycznie. Żuk ocenia, że 80% ludzi zginęło z wywiadu. A jeśli chodzi o wywiad już na południu, Lwów, Kijów, no to tam to już w ogóle pogrom. I to wszystko nastąpiło na skutek zdrady. My też mówimy, że żołnierze AK, wywiadowcy nie składali zeznań. No, te badania ostatnie wskazują, że nawet jeżeli czytamy, że zginął, nikogo nie wydał, to się okazuje czasami, że zginął nie dlatego, że nikogo nie wydał, a dlatego, że już Niemcom nie był potrzebny. No to są takie kwestie, które trzeba weryfikować, a też to pokazuje naturę ludzką i trudność tej sytuacji, jaka tam występowała. I Żuk się przedostaje w 1943 roku jesienią do Warszawy, z tego Wilna, a tu kolejny pogrom, to znaczy aresztowany Rowecki, najpierw, później na skutek tej samej zdrady, tej samej grupy osób, kolejne osoby, Drobik, szef wywiadu, inne osoby związane z wywiadem, Berka, inni, całe biuro studiów na skutek zdrady Blanki Kaczorowskiej, która nosiła pseudonim Sroka, ona wydała swoje koleżanki. To była grupa kobiet w Biurze Studiów Wywiadu Wschodniego WW-72, rozstrzelanych na Pawiaku od razu.
Rodzinie, tak na marginesie powiem jako trochę anegdotę obrazującą to, co pan profesor mówi. Jestem rodzinnie związany z miejscem, z kamienicą na rogu Kaliskiej i Barskiej, gdzie podążał właśnie generał Rowecki ze Spiskiej tuż obok. Na to spotkanie właśnie już nie dotarł.
No tak, to była akcja. Rzeczywiście obstawili Niemcy kamienicę i po sygnale od Świerczewskiego aresztowali jednego z mężczyzn, okazał się właśnie Rowecki. Ale pokazuje, jaka jest sytuacja. Tutaj kontakt utrzymywała ze Wschodem Zakrzewska, pseudonim Beda. Ona nawiązała kontakt, jej mąż, szef kontrwywiadu wówczas, Bernard Zakrzewski. No tutaj Żuk później też miał pewne zastrzeżenia, że kontrwywiad nie wyłapał tych zdrajców i tyle osób straciło życie. On miał pewne tutaj zastrzeżenia do tego. Oczywiście to było bardzo trudne, ale później w tych dyskusjach on uczestniczył. I wtedy on dostał zadanie od niej, że jako osoba niespalona w Warszawie, żeby nawiązać, utrzymać kontakt ze Wschodem. Dowództwo AK podjęło ważną decyzję po aresztowaniu Drobika, szefa wywiadu. Tam jeszcze jest bardzo ważna historia, gdzie on usiłował popełnić samobójstwo, otruć się. Tam były ważne spory, w którym kierunku trzeba pójść. Czy jednak uznać to, że armia sowiecka wejdzie, to co chciał Drobik, Tatar
i bardzo inni. Ważny jego raport, który być może zaciążył nad jego losem.
Rzeczywiście, w każdym razie ten spór tam na tym zebraniu się bardzo poważny odbył i on został bardzo skrytykowany. Mogło to być przyczyną też właśnie, że targnął się na swoje życie, zażył truciznę, ale został odratowany przez kolegów, przez lekarzy, ale był jakby wyizolowany i poszedł bodajże w Podkowie Leśnej do swojej siostry i tam został aresztowany później i przejęty przez Niemców, wywieziony, przesłuchiwany. Niewiele wiemy o jego losie, chociaż jeden z badaczy odnalazł w niemieckich archiwach dokument, takie pytanie z Warszawy, czy Drobik jeszcze wam będzie potrzebny? Czy też do Warszawy te pytanie. No i może to świadczyć, że po wykorzystaniu wiedzy, którą on posiadał, został po prostu rozstrzelany, stracony. To był ten bardzo ciężki los i to jest to po prostu ten tragizm tej sytuacji.
To tylko chciałbym zaanonsować państwu i odesłać do publikacji pana profesora Władysława Buchaka, który Drobikowi poświęcił dużo badawczej uwagi.
Świetny artykuł właśnie, rzeczywiście on to bardzo, bardzo precyzyjnie opisał, też wskazując na te trudne momenty, na tą zdradę, na tą trudność, na te problemy z interpretacją tych różnych sporów. I wówczas jest decyzja, że szefostwo nad wywiadem zostaje powierzone Irankowi Osmeckiemu Makaremu. I ten Makary, który ma odtworzyć ten zniszczony wywiad na wschodzie, wzywa Żuka, rozmawia z nim, przyjmuje od niego raport, co się dzieje na poszczególnych odcinkach, bo on czasowo no jakby przejął kontakt. Trudno powiedzieć dowództwo, ale kontakt. I patrzy taki młody chłopak, 28-letni, Żuk pisze w swoich wspomnieniach, no pewnie Żuk nie budził w nim takiego pełnego zaufania, bo go pytał, co robić, jakie ma plany działania na wschodzie. I wiosną 1944 roku powstaje właśnie pralnia. To była ekspozytura zmieniona, nazwa za te WW-72, która się miała zająć wschodem. Tu są różne anegdoty, że prania właśnie po to może, żeby wyczyścić z tych agentów tą siatkę wywiadowczą, tak Żuk pisze w swoich wspomnieniach, i skąd ta nazwa prania. I na czele tego staje Franciszek Miszczak, którego Żuk świetnie zna z Wilna, razem mieszkali, pracowali, był jego zastępcą i ten właśnie z Torunia, z artylerii. Tam jest Janicki jego zastępcą, Rotkiel jego zastępcą, czyli ta grupa wiedeńska obejmuje dowództwo ekipy Wschód, natomiast Żuk zostaje czasowo szefem biura studiów. Dobrze wspomina tą pracę. Ale jesteśmy już chronologicznie na wiosna 1944 roku. I tu się pojawiają nowe osoby ważne, jeśli chodzi o ekipę Wschód. Przede wszystkim Barbara Sadowska, która wcześniej była kolporterką w BIP-ie, a jesienią 1943 roku została zatrudniona przez tą Bedę Zakrzewską, niezależnie, nie znając Żuka, tego wątku, do wywiadu jako kurierka. Zresztą razem z Michałem Sadowskim, który niedługo później zostaje jej mężem. Michał Sadowski to ten, który był głównym kurierem wcześniej dla wywiadu do Wilna. Warto wspomnieć jego historię. On był wielokrotnie aresztowany. 4 razy był aresztowany przez Niemców. 2 razy uniknął takiej bardzo złych konsekwencji. Raz w Wilnie, kiedy był już prowadzony na rozstrzelanie z grupą ludzi. I tak się złożyło, że wśród tych, którzy go prowadzili, był jego kolega Litwin z klasy, bo on pochodził z Wilna, tam kończył szkołę. I powiedział mu: uciekaj. I on uciekł i przeżył. Innych rozstrzelano. Drugi raz wiosną 1943 roku był aresztowany, siedział na Pawiaku. I został już wywieziony w transporcie, wywożony do Oświęcimia i tam z jedną jeszcze osobą zdecydował się na ucieczkę, wybił deskę i po prostu spuścił się, uciekł razem z tą drugą osobą, a to ciekawe też z tych opowieści wiemy, że inni się bali przyłączyć do tej ucieczki. Pojechali do Oświęcimia. Także to był ten Michał Sadowski, który pośredniczył w pewnym sensie w przyjęciu Sadowskiej, wtedy ona się nazywała Barbara Lewkiewicz, jego dziewczyna narzeczona, do wywiadu. I razem pojechali na pierwszą misję do Mińska, to był grudzień 1943 roku, akurat wpadli. Sadowska siedziała ponad miesiąc, przesłuchiwana ciężko z Rosjankami i jakoś udało im się z tego wydostać. Miała meldunki wklejone w Biblię. Wpadli na takim punkcie handlarzy, gdzie się zatrzymali. Sadowskiego nie zatrzymali wtedy, dlatego że miał go chore gardło i płukał czerwonym takim płynem, wypluwał. Oni myśleli, że on jest chory, umierający. I tak się złożyło, że ją zatrzymali, a jego puścili, myśląc, że to jest ta grupa handlarzy. Wrócił do Warszawy, poszedł do organizacji TODA. To jest ta organizacja, która wspierała Niemców w działaniach wojennych, cywilnych, i Sadowska miała dokumenty z tej organizacji TODA, że nastraszył ich, żeby potwierdzili, że ona jest w tej organizacji TODA, co miało miejsce. Wrócił, przekupił strażników i ona wyszła po ponad miesiącu. Później zaraz wzięli ślub 28 stycznia 1944 roku. No dobrze, i to jest ta dwójka, która później była w pralni. Wreszcie Jan Kosowicz, kolejna ważna osoba, która była kurierem do Wilna. No bardzo sprawna, bardzo, bardzo ważna w utrzymaniu kontaktu później i w pralni 2, i w liceum. O nim jeszcze powiemy. I warto też wspomnieć Kobylińskiego Tadeusza, cichociemny, pseudonim Hiena albo Banaszkiewicz, który został zrzucony i skierowany do tej właśnie ekipy Wschód, później na Wschód. No, jak powiedziałem, to była pralnia, jest wiosna 1944 roku i dowództwo mówi, musimy się zająć naszymi placówkami na Wschodzie, które są odcięte przez front. Wytypowali grupę osób najbardziej odważnych, oddanych, Żuk na czele, Sadowski, Kosowicz, Banaszkiewicz i Pawluszkiewicz, 6. Miał jechać jeszcze inny cichociemny, Lipiński, pseudonim Bryk Lawina, który miał objąć placówki we Lwowie i na południu, na Ukrainie, nie stawił się. I tu Żuk miał pretensje, że on nie wykonał rozkazu, nie stawił się, nie pojechał. Później funkcjonował w różnych sytuacjach. W każdym razie oni pojechali 18 lipca samochodem, zmieniając różne adresy. Jest w publikacji dziennik ekipy Wschód. Wiemy, co robili przez pierwsze dwa tygodnie, w zasadzie dzień po dniu. Dowódca Żuk przejmował te placówki tam w okolicach Brześcia, przede wszystkim te inne punkty przejścia przez Bóg na przykład, co było bardzo ważne, tak? Przeprawy, sam Brześć, inne placówki, zwalniał osoby, dawał odprawy, zatrzymywał najlepszych, wydał instrukcje, co robić. Sadowska miała za zadanie przewozić meldunki do dowództwa Warszawy i rzeczywiście przyjechała z pierwszymi meldunkami. Przejęliśmy takie placówki, takich osoby zwolniliśmy, takie zapadły decyzje, taki mamy raport. Oni byli przy Bugu, przy linii frontu i jeżeli front przechodził, w tym czasie on przechodził, tam były akurat wojska węgierskie między innymi, oni byli w takim domu, który by pod ostrzałem ci Rosjanie przeszli, później musieli funkcjonować jakby pod tą władzą niby tych wojsk rosyjskich. I Sadowska przeszła, dostała te wszystkie informacje, wróciła. Później miała jechać jeszcze raz z tym meldunkiem. Pojechała, próbowała przez kilka dni się przedostać. To już był moment wybuchu powstania warszawskiego. Obstawione w okolicach Siedlc przez...
Tak, warto jeszcze tylko dodać, to już jest po akcji Burza. Więc armia sowiecka prze.
Armia sowiecka przekroczyła Bug. Oni jakoś tam zamelinowani zostali. Sadowska krążyła, ale nie przejechała. I to jest ten moment, musiała zawrócić. Zresztą te różne komplikacje, jak kobieta jedzie stopem z wojskami rosyjskimi, nie jest to bezpieczne. Powiem tyle. Ona jeszcze do tego rowerem musiała iść. Także ona wróciła i już od tego momentu został zerwany kontakt z dowództwem, które, powiedzmy szczerze, miały inne problemy. Powstanie warszawskie. I te osoby oczywiście były w Warszawie, walczyły w różnych miejscach, ci wywiadowcy. No też próbowali organizować wywiad. No, Miszczak walczył. Chyba Babinicz wtedy, ten Janicki, zastępca wcześniejszy, on zginął w trakcie powstania. Były też tam inne osoby, które były zaangażowane. I ten los powstania my znamy, później wyjście i wrócimy do tego. Natomiast... Tam się okazało te zadanie ponad siły, ta ekipa Wschód miała, niewykonalne niemalże. Powiem dlaczego. Oni mieli przejść Bóg i przejąć te placówki Baranowicze, Wilno, przejść Mińsk. No, ustaliliśmy, że już ten Lwów to nie dają rady, bo nie ma tego człowieka od tych placówek. I 15 sierpnia przechodzi Michał Sadowski przez Bóg. Od razu jest szybko aresztowany. Wiem, że dzień wcześniej ze wspomnień i zeznań wiemy, że on z Sadowską rozmawiał, która wróciła, nie pojechała, czyli ze swoją żoną. Nie udało jej się wtedy przedostać do Warszawy i oni rozmawiali wtedy. I on został aresztowany, nierozpoznany. Wspomniał pan akcję Burza, rzeczywiście wtedy aresztowano wszystkich. Jego aresztowano jako AK-owca. On się nie przyznał, siedział pół roku w Brześciu i został wywieziony do obozu do Archangielska. Z tym, że Sadowska, Żuk szukali go, ona przeszła przez most z grupą, która tam prowadziła wywiad, przeszukali więzienia, w zasadzie to osoby, które tam mieszkały i go nie było żadnego sygnału, że siedzi tam jakiś Barański, on miał cywiński pseudonim, sam Michał Sadowski. No w każdym razie straciła kontakt z mężem i nie wiedziała przez wiele lat, co się z nim dzieje. I z pewnym prawdopodobieństwem, że może nawet stracił życie. I był poszukiwany przez nią, przez Żuka i w Lublinie, tam była większa grupa AK-owców aresztowanych i tutaj w okolicach Warszawy. No i oczywiście w samym Brześciu i tam to nie zostało odnalezione. Wyszedł też Kobyliński z Kosowiczem do Wilna. Zostali aresztowani. Od razu przez NKWD. No i ten Kobyliński, ten cichociemny, który był policjantem przed wojną. I on szkolił cichociemnych o tym, jak zachowywać się w śledztwie. Cichociemnych w Anglii szkolił, na kursach, był wykładowcą. No i on wiedział, jak się zachować, udawał nienormalnego i go po 2 tygodniach, był w takim mobilnym areszcie, zwolnili. No Janek Kosowicz był aresztowany, też jakoś uciekł. I w zasadzie poruszanie się mężczyzn było tam niemożliwe, bo był przecież dekret o powołaniu do służby wojskowej mężczyzn w określonym wieku. Kogo widziano, aresztowano. To pierwszy przykład. Drugi powód. Dowództwo jeszcze sobie nie zdawało z tego sprawy, ale to, co było za Bugiem, to już z perspektywy Rosjan, to była część ZSRR. Czyli oni wszyscy, kto tam został złapany, był już traktowany jako obywatel radziecki, moglibyśmy powiedzieć. Także po aresztowaniu...
Stalinowska metoda faktów dokonana.
Tak, tak, tak. Ale po aresztowaniu Sadowskiego i nieodnalezieniu go, Sadowska się przygotowywała, żeby jego zadanie wykonać, to znaczy pójść tam i przejąć tą placówkę, rozwiązać placówkę, wypłacić środki. I ona nawet tutaj była w przebraniu chłopki, ćwiczyła, jest to opisane w jej wspomnieniach, w innych relacjach, jak się powinna zachowywać. Analfabetkę udawała, jakąś wódkę na bosach. I została rzeczywiście od razu aresztowana na moście, przesłuchiwana przez NKWD. No i jej powiedzieli, nie rozpoznali jej jako agentki wywiadu polskiego oczywiście, tylko powiedzieli, no to teraz tu jest ZSRR i ty jesteś stąd i już nigdzie stąd się nie ruszysz. Tu masz siedzieć. Ona mówiła, że tu Polka. Tak. Natomiast oczywiście tego samego wieczora przeszła tam na punkt dalej, kilkanaście kilometrów wróciła, przepłynęła Bug. No i to była taka sytuacja, to było koniec sierpnia. I teraz ważna decyzja podjęta została przez Żuka, przez Sadowską, która została niedługo jego zastępczynią. Wcześniej był Sadowski zastępcą. Że tam trwa powstanie, nie mamy kontaktu z dowództwem, no ale robimy swoje. I Żuk wydał instrukcję, przemianował tą ekspozyturę jako pralnia 2. Stąd pralnia 2. Po prostu poprzez sentyment do tej pierwszej pralni. Tylko, że to była jego decyzja i tej grupy. I razem zaczęli budować, głównie z Sadowską, innymi, sieć wywiadowczą na tych terenach. W oparciu o to, co było wcześniej. Kosowicz dotarł do Wilna, przygotował meldunki. Jeszcze z Mińska przyszły meldunki przez Wilno. Banaszkiewicz, czyli ten Kobyliński, Hiena, osiadł w Siedlcach i prowadził tam ekspozyturę. Później Kosowicz przeniósł się wraz z innymi do Lublina, blisko NKWD i tam prowadził działalność. Odbudował sieć łączników, pojawiły się osoby, które wcześniej przecież pracowały w wywiadzie w Wilnie. Stanisław Alenowicz, szef późniejszy łączników, on się znalazł w Lublinie. Mieczysław Błaszkiewicz, kolejny łącznik. Zatrudnili wtedy Tadeusza Kwieka jako szefa biura studiów, który opracowywał ostatecznie później wszystkie meldunki i pralni 2, i liceum. I tu są też opublikowane jego ważne artykuły. Bardzo zdolna osoba po filozofii. Zresztą kolega bliski Sadowskiej, bo te osoby się rekrutowały z kręgów rodzinnych. W zasadzie brat koleżanki z klasy, z Platerek, Marii Kwiek. No i Sadowska krążyła. Siedlce, Lublin, byli pod Lublinem, osiedli w Świdrze pod Warszawą, bo to jeszcze tutaj była ta granica na Wiśle. No i po zdobyciu, czy wyzwoleniu w cudzysłowie Warszawy przez Armię Czerwoną, oni też przeszli na stronę lewobrzeżnej Warszawy. Przeszli, bo rzeczywiście zimno było, przeszli po lodzie Wisłę. To koniec był stycznia. Mają cały czas te meldunki i rozbudowaną sieć. I trafili do Warszawy, tam ruiny, nie ma gdzie mieszkać. Nie mogli złapać kontaktu z dowództwem. osiedli w Klarysewie pod Warszawą w willi, która ocalała rodziców Sadowskiej, Rewkiewiczów. I tam w zasadzie to była taka centrala pralni 2. Później w tym okresie 1945 roku tam mieszkał właśnie Żuk, Sadowska, Zieleniewski. Kolejna osoba zatrudniona przez Żuka i Sadowską. Starsza osoba, przyjaciel ojca Sadowskiej, Henryka Rewkiewicza, po studiach w Niemczech. Wcześniej kurier do Paryża opisuje jego jazdy Leski o pseudonimie Żaryn, bardzo dobrze znający niemiecki, bo skończył studia w Niemczech, i dobrze znający francuski. I on został szefem kolejnej komórki o kryptonimie Szkoła. I teraz problem, jaki mieli, to jak znaleźć kontakt z dowództwem. Chodzili po różnych mieszkaniach i zobaczyli w jednym kartkę Rotkiela. Rotkiel to jego zastępca Miszczaka wcześniej z pralni. Jestem w Częstochowie. I tylko tyle wiedzieli. Żuk wiedział, że Rotkiel jest osoba wierząca, pojechał do Częstochowy, do kościoła i obserwował w niedzielę mszę. I go wypatrzył. I Rotkiel skierował, to był koniec marca, początek kwietnia, skierował Żuka do Jachimka, który był wtedy, organizował wywiad w ramach już delegatury sił zbrojnych na kraj. To był ten okres już rozwiązania AK w styczniu. I tam te dowództwo, które ocalało, a także Rzepecki i tak dalej, funkcjonowało właśnie poza Warszawą, tą zburzoną Warszawą, na terenie Częstochowy. I tam już są opisane dalsze jego losy. Przechodząc do tych losów, rozmawia z Jachimkiem, no i przedstawia mu wszystkie te, przekazał mu wszystkie te meldunki opublikowane i powiedział o tej sieci, co było dużym zaskoczeniem. Wtedy była tendencja raczej do nieprowadzenia tej działalności. Jachimek, Rzepecki skłaniali się raczej, żeby już tej działalności wywiadowczej nie prowadzić, bo ona miała inny charakter niż wcześniej, bo skierowana była przeciwko ZSRR, a nie Niemcom. Na tym polegała istota. I później w tych wszystkich zarzutach, które zostały sformułowane na rozprawie i w akcie oskarżenia przeciwko Żukowi i Sadowskiej, było to, że oni śmieli wystąpić przeciwko bratniemu narodowi ZSRR, właśnie jako ekipa Wschód, jeszcze jako AK. Czyli ten zarzut dotyczył i zostali za to skazani za działalność od lipca 1944 roku. Bo z perspektywy władz komunistycznych to był ten największy grzech. I tam są takie relacje i w zasadzie to, co zadecydowało o kontynuowaniu działalności wywiadowczej przez delegaturę sił zbrojnych na kraj, było aresztowanie szesnastki. No już tego nie, że Okulickiego zwłaszcza, w końcu marca. I oni wtedy, Jachimek mówił, wahali się, co dalej z tym robić. No i odtworzyli tą sieć. Tam były 3-4 placówki. Pralnia 2 ciągle miała ten kryptonim, cały czas w ramach już delegatury. Największa komórka, Jachimek mówił, że tam 60 osób pracowało, obejmująca Warszawę, to co na wschód od Warszawy, ale także Wilno, Mińsk. Na to Żuk otrzymał zgodę, bo chciał mieć zgodę dowództwa, żeby tam też utrzymać placówkę, bardzo silną zresztą w Wilnie. Była też placówka Karo, Polpres, jeszcze jedna tutaj na terenie Polski. One w sumie miały może niecałe 20 osób, a sama ta jedna pralnia 60 osób. I ona dostarczała najwięcej meldunków opublikowanych tu. I wtedy oni dostali środki finansowe i odtworzyli i rozbudowali tą sieć już jako pralnia 2 w ramach delegatury sił zbrojnych na kraj. Ja jeszcze wspomnę może o takiej depeszy, która jest tutaj opublikowana. Ona się odnalazła, jest i w Londynie, i tutaj w aktach WiN-u, że generał Okulicki pisze do Londynu, że szukają właśnie ekipy Barańskiego, tak? Bo oni wiedzieli, że on wyszedł i stracili kontakt. I tam jest taka informacja, że jakieś meldunki przyszły przez Białowieżę, przez radiostację od Barańskiego i sporo wiedzieli. Takie placówki zostały rozwiązane, takie tu jest kontakt. Natomiast nie było tam dalej kwarców do tej radiostacji i komenda AK wysłała łącznika i nie odnalazła Żuka. Czyli to pokazuje, że z perspektywy Armii Krajowej jesienią, już po powstaniu 1944 roku, to była ta ważna działalność, ich poszukiwali. No a ci działali po prostu bez kontaktu i dopiero później mogli zdać relacje.
Komu, znaczy inaczej, dlaczego i czy to jest prawdą, która znajduje swoje odzwierciedlenie w dokumentach, komórki wywiadowcze właśnie od 1945 roku, także wywodząca się później z komórki pralnia 2 liceum, podlegały bezpośrednim rozkazom generała Władysława Andersa. W jaki sposób się łącznikowano z Londynem?
My mówimy tutaj o okresie marzec, kiedy ta pralnia została włączona w delegaturę sił zbrojnych na kraj. Zaraz dojdę do tego momentu, bo to kilka miesięcy później. A wtedy miesiące to w ogóle etapy historii. Tak się tak sytuacja strasznie szybko zmieniała polityczna. Co się wtedy wydarzyło? Pułkownik Rzepecki napisał taką depeszę do naczelnego wodza, pełniącym obowiązki był generał Anders. W tej depeszy zasugerował rozwiązanie organizacji NIE, która funkcjonowała jako nieprzystosowanej. Ona była między AK, właśnie delegaturą sił zbrojnych, do tych nowych zadań i powołanie właśnie czegoś na kształt dowódcy wojskowego, tego delegata wojskowego. I on tam zaproponował też konieczność prowadzenia wywiadu wojskowego w wojsku i propagandy w wojsku na rzecz rządu londyńskiego, w tym Wojsku Ludowym Berlinga, a w zasadzie Rzymirskiego. A także proponował dość radykalne działania, tak jak likwidowanie zdrajców w dziedzinie bezpieczeństwa. Taka depesza została sformułowana. I w odpowiedzi 7 maja generał Anders, jako pełniący obowiązki naczelnego wodza, odpisał pozytywnie, powołał Rzepeckiego na delegata sił zbrojnych, powierzając mu te zadania. I w zasadzie to była akcja RZET, ważna, Rzymirskiego prowadzenia wywiadu wojskowego. To była trochę kontrowersyjna rzecz, ale to jest ważna też w kontekście tej publikacji. Tylko jak, bo dlaczego to jest dość ciekawe moim zdaniem, bo pułkownik Rzepecki uchodzi za osobę taką pojednawczą. A tu raptem się okazuje, że to on zaproponował prowadzenie wywiadu w wojsku i likwidowanie zdrajców w dziedzinie bezpieczeństwa. Czyli tak jakby kontrintuicyjne działania. Dlaczego on to zrobił wcześniej, parę miesięcy wcześniej, bo później sam rozwiązał tę organizację, powołał winę. No mi się wydaje, że on tutaj trafił w te oczekiwania tam generała Andersa. Myślę, że być może oczekiwał tego mianowania i wiedział, że może to jego szanse wzrosną. W każdym razie przekazał pułkownik Rzepecki Jachimkowi, który pełni obowiązki szefa wywiadu, macie tutaj robić wywiad wojskowy. A co zrobił Jachimek? Przede wszystkim przyszedł do Żuka. Teraz koniec z tą działalnością, ma być wywiad wojskowy w wojsku. Żuk strasznie tego nie chciał robić, bo wiedział, że to jest a. niepotrzebne, b. niebezpieczne. Niepotrzebne dlaczego? No bo wywiad wojskowy, no to ODB, rozkład jednostek wojskowych, które stacjonują Polski, to może być przydatne dla jakiejś innej armii. Natomiast nie do działalności politycznej, do zbierania argumentów o sytuacji w Polsce, która miała w ich rozumieniu wesprzeć ta informacja. Rząd londyński, legalne władze, oni uznawali za legalne te władze londyńskie, no w tych negocjacjach wywalczeniu jak najlepszych warunków dla Polski, dla niepodległości Polski. To wszystko było przed Poczdamem, przed uznaniem władz komunistycznych. I Żuk odmówił, pisze we wspomnieniach, żeby stanąć na czele komórki wojskowej, ale wykonał rozkaz i zwerbował, czy zrekrutował kapitana Sokołowskiego, Mieczysława Sokołowskiego, który rzeczywiście stworzył komórkę w wojsku. W ramach Pralni 2 ona miała kryptonim Przystań. 8 osób w niej było, on stał na czele i meldunki niektóre są w tej publikacji pokazujące polskie wojsko. i mamy później też dynamiczny rozwój sytuacji politycznej. Najważniejszy w tym kontekście jest uznanie przez władze zachodnie tych władz komunistycznych, rządu, tymczasowego rządu jedności narodowej, tak? I jakby pułkownik Rzepecki widzi, że już nie ma uzasadnienia legalnego do utrzymania delegatury sił zbrojnych na kraj jako agendy tych władz w Londynie, które straciły uznanie sojuszników, Brytyjczyków, Anglików, innych. Rozwiązuje 6 sierpnia delegaturę, a miesiąc później powołuje WIN jako niezależną organizację, wolność i niepodległość. No i mamy ten kontekst. I co się dzieje, jeśli chodzi o wywiad? Koniec lipca pułkownik Rzepecki spotyka się z Jachimkiem, prawdopodobnie też z Żukiem, wydaje dyspozycję zaprzestania działalności Pralni 2. Z dwoma wyjątkami. Oczywiście tam ciągle Żuk miał propozycję kontynuowania, ale pierwszy to ten wywiad wojskowy, przystań ma zostać, a dwa, komórka, którą Żuk stworzył, tak zwana logistyczna czy też samochodowa. Bo to...
Właśnie, czym ona była?
To trzeba coś na ten temat powiedzieć, bo to była praca Żuka, a przede wszystkim Jana Kosowicza, który był bardzo dobrym wywiadowcą, świetnym organizatorem. Jeszcze w Lublinie zaczął organizować logistykę. On był też wcześniej szefem kurierów. Sam był świetnym kurierem. Jest wiele wspomnień związanych z jego osobą. Był w ramach Pralni 2. I oni stworzyli warsztaty i komórkę samochodową, gdzie mieli po prostu kilka samochodów, grupę ludzi, kilkunastu osób uzbrojonych żołnierzy, którzy obsługiwali Żuka Sadowską. Jak Żuk mieszkał w tym Klarysewie, to jest kilkanaście kilometrów od Warszawy, no to codziennie był przywożony, odwożony samochodem. Podobnie Sadowska. I później też ta komórka wspierała działania Jachimka i Rzepeckiego. No i Rzepeckiemu się to spodobało, Jachimkowi się spodobało, to my to zostawiamy. I ta komórka później pod dowództwem Kosowicza została, nie została rozwiązana, została przejęta, przecież Rzepecki miał środki finansowe, legitymację do tego, przejęta przez WIN i stanowiła logistykę, łączność i obstawę Rzepeckiego. Jest wspomnienie potwierdzone w zeznaniach bez wątpliwości. Urząd Bezpieczeństwa chciał aresztować gdzieś w październiku Rzepeckiego w Podkowie Leśnej. Już przygotowania były, obstawiona była cała trasa. Dowiedział się o tym Kosowicz, który miał swoich ludzi w Służbie Bezpieczeństwa, a przede wszystkim też tu w więziennictwie. No i zaproponował taką akcję Jachimkowi, który jakby po wahaniu się zgodził, czy to w ogóle jest możliwe. Pojechał w kilkanaście osób, dwa samochody i po prostu ewakuował Rzepeckiego, przechodząc przez te kordony, udając, że oni są trochę wcześniej na tą akcję, myląc Służbę Bezpieczeństwa. I Rzepecki po prostu został poproszony do samochodu, wywieziony. Odprowadzili go, też są zeznania na ten temat, do Rogatek Warszawy, tam się spotkał z tymi wszystkimi żołnierzami, im podziękował, czyli został wyrwany z kotła kilkanaście minut, a może najpóźniej kilka godzin, bo służba, bo władze bezpieczeństwa czekali do wieczora, żeby nie robić takiej pokazówy z aresztowaniem Rzepeckiego. Został po prostu bezpiecznie odwieziony i to jest taka jedna z akcji, z którą zasłynął Kosowicz jako szef WIN-u. Ale wrócimy do tego wątku. Czyli przecież to wszystko są ludzie, tamte osoby, które jeździły później w liceum i w pralni. To są to same osoby, które były, obsługiwały kuriersko, logistycznie i jeśli chodzi o samochody, właśnie WIN, przede wszystkim Rzepeckiego, Jachimka, włożąc go po Polsce na różne spotkania. To są ci sami kurierzy, którzy wcześniej byli w pralni WIN-ie, a później w liceum. I oni się znaleźli przez dwa miesiące tego istnienia WiN-u, właśnie w strukturze WiN-u, ale zaraz potem wrócili do Sadowskiej, bo WiN został aresztowany. Okej, i teraz jesteśmy w końcu lipca. Żebecki podejmuje decyzję. Rozwiązujemy tą pralnię 2 i ten wywiad cywilny, zostawiamy te dwie rzeczy. Wypłaca pieniądze. W sumie chyba z tych zeznań wynika, ile pamiętam, pralnia przerobiła spore środki finansowe. Nie wiem, czy to nie było, nie chcę teraz z pamięci mówić, ale każdy dostał z tych kilkudziesięciu osób odprawę 3-miesięczną. I w Warszawie, i w Wilnie, i w Polsce te wszystkie osoby, które były w ramach pralni 2. I pralnia 2 została rozwiązana formalnie jako delegatur, ekspozytura w ramach delegatury Sił Zbrojnych na kraj, a także sama delegatura później. I Żuk był po przysiędze, dostał urlop 2-miesięczny, zwolniony, mógł robić co chce. I on wtedy razem z Sadowską zdecydowali się na wyjazd za granicę. Dlaczego? Nie do końca zgadzali się z tą decyzją. Uważali, że trzeba dalej walczyć. Chcieli zasięgnąć języka, jak ta sprawa wygląda z perspektywy rządu londyńskiego, władz londyńskich. To był ich główny motyw. Nie widzieli logiki w działaniu Żebeckiego. Dlaczego nie? No bo z jednej strony mówi, że trzeba już nie prowadzić działalności, rozwiązać delegaturę, czyli tą działalność wojskowo-zbrojną, a z drugiej strony zostawia wywiad wojskowy. Mówi, że trzeba teraz działać politycznie, tak jak WiN, szukać tutaj sprzymierzonych na scenie politycznej, co było być może słuszne, a zarazem ten wywiad polityczny rozwiązuje, czyli tu była sprzeczność. Oni chcieli jeszcze się upewnić, czy naprawdę nic nie da się zrobić i że tych wszystkich ludzi należy rozpuścić. Czyli to by taki współpracownicy otrzymali odprawy, zostali zwolnieni ze wszystkiego, ale też taki sygnał, zobaczymy, jedziemy za granicę, wrócimy, może jeszcze coś będziemy robić.
Jak rodzi się liceum?
Pojechali za granicę, no nie było to proste, jakoś tą drogą Konrada w końcu przejechali Pilzno, Praga, Regensburg. Regensburg, siedziba Brygady Świętokrzyskiej, bardzo wielu tam żołnierzy polskich i tam już się orientują, że do Londynu
Brygady
się nie
Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych.
Tak. Oni nie mieli żadnego związku z tym, nawet nie wiedzieli, że to Brygada Świętokrzyska, tylko trafili do polskich oficerów. Przez samego Konrada Kozarzewskiego, który ich przyjął, są jego zeznania. Wiemy, w jednym miejscu spał Żuk, w drugim Sadowska, w tym samym miejscu co Konrad. Przegadali całą noc. On opisuje w zeznaniach, o czym rozmawiali, że byli za K, że szukają kontaktu. Tam się zorientowali, że do Londynu nie mogą się przedostać, ale dostali sugestie i pomoc, by pojechać do drugiego korpusu, do Włoch, do generała Andersa. Co wykonali? Po jakimś czasie pojechali samochodami załatwionymi przez brygadę. W tym czasie drugi korpus generał Anders podpisał z brygadą porozumienie o współpracy wywiadowczej. I tam na czele tej grupy wywiadowczej stał Mikołaj, pseudonim Kozłowski, który był szefem ekspozytury N, to znaczy Regensburg, to była od czwartej litery, te nazwy były, już drugiego korpusu. I on ich skierował do dowództwa. Tam pojechali, skontaktowali się z drugim oddziałem. Pułkownik Kijak, pułkownik Bąkiewicz przedstawili całą sprawę. Długo, długo rozmawiali. Spotkali się też z generałem Andersem pod koniec, ale ni mniej, ni więcej okazało się, że ta praca wywiadowcza jest potrzebna. Dostali dyspozycję, instrukcję, żeby wrócić. Dostali radiostację, dostali środki finansowe, $4000 na miesiąc działalności, dokumenty, wsparcie z wieloma oficerami, wklejono mu te pieniądze i tak dalej. Wrócili do Regensburga, tam przekazali do przekazania przez kuriera tą radiostację, instrukcję, a sami wrócili przez Czechosłowację jako repatrianci do Warszawy, do Polski, żeby kontynuować działalność. Nawet już w Katowicach się spotkali z Jakubisiakiem, jednym z, po drodze, współpracowników.
Jakie dokładnie zadania dostali?
Dostali zadania kontynuowanie tego wywiadu politycznego, który robili, przesyłania meldunków. I to miało, mieli się nie kontaktować z innymi organizacjami, nie mieli żadnego związku z WiN-em i żadnymi innymi organizacjami w kraju, bezpośrednio podlegali pod drugi korpus. Tu jest bardzo bliska analogia z tym, co robił Witold Pilecki. Dokładnie taka sama działalność, bezpośrednia zależność do drugiego korpusu, bo to miało zapewnić też pewne bezpieczeństwo. Wtedy była taka koncepcja, żeby tworzyć niezależne struktury wywiadowcze. Bo jak to jest przez centralę, to te wpadki są bardzo prawdopodobne, bardziej prawdopodobne. Okazało się, że jednak i to było infiltrowana ta działalność. Ale to za chwilę do tego dojdziemy. W każdym razie oni wrócili.
Warto jeszcze przypomnieć, to jest kontekst, także kontekst późniejszy, panie profesorze, rzecz jasna, w jaki sposób rozprawiono się od czwartej komendy WiN, jak zainstalowano de facto według takiego modelu trustu piątą komendę WiN, która już była, można powiedzieć, w dużym stopniu fikcją, więc...
Ale ja wejdę w słowo, bo to jest ważny moment, bo później powstaje, rok później jesteśmy, jest aresztowana Sadowska i tam jest decyzja Żuka i Sadowskiej zlikwidowania liceum, ujawnienia tej działalności. Jednym z motywów Sadowskiej było to, żeby nie dać możliwości władzom bezpieczeństwa jakiejś prowokacji, bo osoba z jej grupy, Halina Waszczuk, była zachęcana, pojedziesz do Włoch, tak dalej, nawiążesz kontakt. Czyli oni mieli, chcę tylko tutaj na marginesie to dodać, później, po tych różnych wpadkach, które zaraz nastąpią, świadomość, że jest taka infiltracja i jest takie zagrożenie. I rzeczywiście ma pan rację, no, tutaj Ciepliński, Łukasz, inni, no nie, władze to tragicznie skończyła się ta sytuacja, no ale władze to bardzo, tak powiem, sprytnie rozegrały, stworzyły piątą komendę WiN, która no, miała sukcesy z perspektywy władz komunistycznych, bo skompromitowała Amerykanów, zachodni świat i przez parę lat to robiła.
I tutaj takim znakomitym operatorem, znakomitym, no cudzysłów, no ale z punktu widzenia całej sztuki operacyjnej, w tym sensie użyłem słowa znakomitym, był Leon Andrzejewski, który prawdopodobnie, on był Polakiem żydowskiego pochodzenia, też po 68 roku nie mógł wyjechać z Polski. Prawdopodobnie ze względu na fakt, że całą operację nadzorował i miał na jej temat ogromną wiedzę. Takie są przypuszczenia rzecz jasna historyków. To też dotyczyło na przykład podziemia ukraińskiego, operacja Zenon C1. Identyczny model.
No tak, ale tu chcę, no właśnie, bo to było, bo oni oczywiście sobie z tego sprawy nie zdawali wtedy. Oni myśleli, że...
Tutaj... My to wiemy ex post.
Tak, ale no przecież oni tutaj ufali generałowi Andersowi. Przekazują. I co się wydarzyło? Zobaczmy, bo żebyśmy zrozumieli tą istotę, ten dramatyzm, przed jakim oni stali, jak ta sprawa się tragicznie toczyła. Oni dostali instrukcje, pieniądze, dostali instrukcje. Macie jechać do Regensburga, zostawić tą radiostację, instrukcję, ona zostanie przewieziona przez kuriera, a wy jedźcie jako czyści i przejmujecie. I oni pojechali, przejęli, tam okazało się, że były też w międzyczasie, jakich nie było, rewizje w Klarysewie, ktoś to inwigilował. W każdym razie jak wrócili, już nie mogli normalnie mieszkać, musieli się ukrywać. Ale odbudowali, zrobili zebranie z współpracownikami w Warszawie. Zieleniecki, Duninowie, Kosowicz, który niby był tam szefem tej ochrony, ale zarazem tu był szefem łuczników w tej pralni już rozwiązanej. I 9 listopada, i co się stało? On, Żuk, odebrał radiostację od Wojciecha, takiego szefa agenta. To jest wiele tajemniczych rzeczy. I przekazali takiemu cichociemnemu radiotelegrafiście, co później się okazało z różnych innych materiałów, się nazywał Otwinowski, który nic nie złapał na tej radiostacji. Ale przejęli tą radiostację i on poszedł po instrukcję i też przekazał meldunki do armii Andersa, tam do drugiego oddziału, na co się umawiał, z tych materiałów, które to były zbierane podczas ich nieobecności. I 9 listopada, jak odbierał instrukcję do radiostacji od Janiny Konopackiej, tej łączniczki Narodowych Sił Zbrojnych, to został aresztowany wraz z tą grupą ludzi. Czyli tam była, dokładnie w tym samym czasie były aresztowany kilka dni wcześniej Rzepecki, cały Win, Malesa i ci wszyscy kurierzy. Czyli mimo, że mieli być niezależni, poprzez to, że używali tych samych dróg kurierskich, to znaczy oni używali, no drugi korpus, no to ta, sam Żuk wpadł. I tu jest, to po prostu obrazuje, jak trudno było działać. W zasadzie działalność taka była nie do utrzymania.
Sama wpadka Barbary Sadowskiej, w jakich okolicznościach się dokonuje, trafia do więzienia mokotowskiego. Osobiście przesłuchują ją dwaj, no prawcy dzisiaj to wiemy, Jacek Różański i Adam Humer, jedyny, którego w latach 90. próbowała dosięgnąć ręka sprawiedliwości już trzeciej RP. Co się dzieje?
No do wpadki to jeszcze kilka miesięcy, no bo co robić po wpadce Żuka? I to jest wielkie pytanie. I on tak wpadł, że w samochodzie został podwieziony przez Kosowicza, Sadowską i innych. Wyszedł za róg i zniknął, nie wrócił. Oni wyszli, zobaczyli jeszcze, że go odwozi Służba Bezpieczeństwa, Urząd Bezpieczeństwa. I ten Żuk aresztowany nie przyznawał się do niczego, był strasznie bity, ale miał trudną sytuację, miał konfrontację z Kozarzewskim zatrzymanym, który mówił, tak, widziałem go w Regensburgu, rozmawialiśmy. Żuk miał przy sobie zdjęcie Sadowski w mundurze porucznika zrobione we Włoszech. Pytają, co, kto to jest. No to Kozarzewski mówi, tak, ona była z nim. Żeśmy rozmawiali o AK, to są wysłannicy Armii Krajowej, szukali kontaktu, pojechali tu i tu. Więc to wszystko jest w dokumentach. Ten protokół z konfrontacji między Żukiem a Kozarzewskim jest. No i sytuacja Żuka, on jest dość trudna, on nic nie chce powiedzieć. Coś tam mówi, że on tam był w Regensburgu, jakieś materiały propagandowe na wybory, ale nic nie chciał powiedzieć, co się tam działo dalej. Sama Sadowska, i to jest kluczowy moment, bo skąd te liceum, podejmuje decyzję, żeby kontynuować działalność. Dwie osoby ważne wyjeżdżają. Kobyliński, Hiena i Jan Kosowicz. Kosowicz później do Berlina, tam jest w obozie, jakoś został cały czas na zachodzie, a Kobyliński zaraz po tym aresztowaniu kontaktuje się, bo przecież cichociemny wywiadowca z drugim korpusem. Przyjeżdża do niego z Munrał porucznik Pikuła, on mu składa zeznania, słuchajcie, wpadka. Ta sieć jest zinfiltrowana. Żuk siedzi. Sadowska kazała mi przyjechać, wam to zameldować. Sama zmieniła kryptonim i pseudonimy. Zmieniła na liceum. Stąd liceum od listopada. I sama przyjęła pseudonim Robert jako zastępca szefa i że ona tym będzie dalej kierować. Oni wysyłali depesze, wiemy to z tamtych depesz, które nie były odebrane. Robert, wszystko wiemy, trzymaj się za chwilę. Robert, jak będzie zagrożona, przekrocz granicę. Ona tego nie odebrała i tak by nie przekroczyła granicy. Jeszcze tam była taka depesza. Hiena dotarła, wszystko wiemy. Dokładnie tak. Że ona by, no, gdyby odczytała, to by wiedziała. I Sadowska widzi, co jest, wysłała tych dwóch oficerów, którzy byli zagrożeni. Wszyscy byli bardzo zagrożeni już wtedy. U niej były przecież rewizje jeszcze wcześniej. Sama przeniosła się do Łodzi i odbudowała sieć z kilkoma współpracownikami najbliższymi. Siatka kurierska, kancelaria. Halina Waszczuk, szefowa kancelarii, młoda dziewczyna, Zofia Kozodoj, łączniczka na Warszawę, Kazimierz Frajtak, łącznik na Wybrzeże, Mieczysław Błaszkiewicz, łącznik do Włoch i szef Stanisław Alenowicz, grupy łącznikowej, plus do tego Lublin. I jeszcze do tego Waszczuk na Katowice była łączniczką. I odbudowali sieć i gromadzili co dwa tygodnie raporty zbierali. Jeszcze do tego z Wilna, ze Spichlerza, gdzie łącznicy, bracia Żubrowie przyjeżdżali z tymi meldunkami. Problem dla niej polegał na tym, że nie miała kontaktu z Włochami, z dowództwem. To pierwszy problem. Drugi, że pieniądze się szybko wykończyły. Ale jak ona zbudowała tą sieć? W Warszawie działała szkoła, komórka wywiadowcza pod kierownictwem Bolesława Zieleniewskiego, tego Żaryna. Druga komórka to cyrk, komórka kontrwywiadowcza i bezpieczeństwa, która miała samochody i obsługę robiła logistyczną, plus kontakt na wojsko, między innymi na Sokołowskiego, o którym mówiliśmy z akcji Rzek, na Grodzkiego, innego oficera, i do więziennictwa, na Halinę z Winogrodzką. I ona dostarczała wiadomości z tego terenu. Plus tam była jeszcze legalizacja. Znaleziono później na rewizji kilkanaście pieczątek. Na czele tej komórki stał Stanisław Karolkiewicz, później aresztowany, który w międzyczasie po powrocie z Włoch został zatrudniony, a wcześniej te rzeczy robił Kosowicz. Szefem biura studiów cały czas był Tadeusz Kwiek, który miał swoją siedzibę w Aninie. Utworzyła komórkę na Wybrzeżu, na czele niej stał Mirosław Urtate, mówię o Sadowskiej, stamtąd o kryptonimie Stocznia. Później zamienili się na stanowiska kierowniczych, był tam Julian Łozicki, oficer przedwojenny wywiadu, Jadwiga Sternin-Matusewicz. Dostarczali informacje z Wybrzeża. W Lublinie przychodziły informacje dotyczące, bo to z Wybrzeża to z portu, przeładunki portów, co się działo, ruch statków i tak dalej. Z Lublina dotyczyły te meldunki głównie też kolejnictwa, tam mieli pewną sieć. Z Katowic dotyczyły górnictwa i inne wojskowe. Jakubisiak tam był, dostarczał te meldunki. Co dwa tygodnie każdy z nich przygotowywał raport. Przyjeżdżało to do Sadowskiego, ona zlecała Kwiekowi, on to opracował i te meldunki miały iść do drugiego korpusu. To było to wykonanie tej instrukcji. No dobrze, no ale radiostacja nie działa, nie ma kontaktu. Co zrobiła? No wysłała tego Błaszkiewicza 20 grudnia 1945 roku do generała Andersa. Miał wklejone meldunki w walizkę, nie było drogi. Droga Konrada spalona, jakoś przejechał przez Szczecin, ale to przecież doświadczeni kurierzy. I przez ten Szczecin udało mu się przejść z jakimś księdzem, później jest to opisane, później w zeznaniach on był na takim punkcie, udawał repatrianta, kupił jakieś papiery, został wysadzony z autobusu, przeszedł później tą granicę z tą walizką, gdzie są wklejone te meldunki, trafił do Regensburga, tam go odwieźli do Ankony, stawił się u szefostwa Bąkiewicza i patrzył, tak, są meldunki, działają. Ocenili te meldunki jako dobre, dali polecenie konkretne, dalej zbierać informacje, skoncentrować się bardziej na wojskowych i starać się dotrzeć na wschód, aż do Moskwy, bo mieli już tam informacje w tych meldunkach z Wilna i z Mińska. Z perspektywy drugiego korpusu te informacje generała Andersa wojskowe były chyba cenniejsze, co może nie do końca się podobało tutaj tym w Polsce. I im bliżej Moskwy, tym lepiej. Czyli dostali zachętę. I Błaszkiewicz przywiózł instrukcję, żeby kontynuować pracę. Dostał 8 tysięcy dolarów, które przywiózł Sadowskiej. Zameldował się w końcu lutego. Przekazał tutaj słowa od Andersa. No, generalnie zachęcające, że dobra praca. Że dobra praca. W styczniu wysłała kolejnego, z kolejną turą, jeszcze nim wrócił Błaszkiewicz, kolejną turą meldunków Markowskiego, porucznika, który też pojechał, też to samo zrobił, też dostał dobrą cenę, też wrócił, też przywiózł 8 tysięcy dolarów. A później jeszcze drugi korpus wysłał instruktora, specjalistę, żeby im uruchomił tą radiostację. Ale już jak przyjechał i ten Markowski, i ten instruktor, tam inicjały znamy jego, to już oni byli aresztowani i już tutaj nie było z nimi kontaktu, z tymi tutaj od liceum. Dlaczego o tym mówię? Bo z perspektywy drugiego korpusu to była ważna działalność, którą oni tutaj włożyli dużo pracy i organizacyjnej, ale też finansowej i mieli duże nadzieje na dalszy rozwój tej współpracy. Także ta działalność się rozwinęła. Gdy pieniądze przyszły, oczywiście Sadowska te zaległe garze popłaciła koszty, no i ta działalność nabrała rozmachu, w tym w Wilnie. Tam była bardzo duża grupa wywiadowcza, która miała kryptonim Spichlerz, zmieniła później na Auschra, co po litewsku oznacza Jutrzenka, po to, żeby tak trochę zmylić, działać pod obcą flagą, jak to dzisiaj mówimy. I te jej meldunki tutaj są opublikowane też w publikacji właśnie Dziewczyna z liceum, w tej poprzedniej. Czyli wszystko wyglądało dobrze. Natomiast, jak pan zauważył, nastąpiła wpadka. Wpadka zaczęła się od aresztowania 28 lutego kierowców i Karolkiewicz.
46
roku. Gdzieś na ulicy Wspólna, Marszałkowska, strzelanie. Niejasne jest, jaki był do tego powód, są różne interpretacje. Zatrzymują Czesława Tminisa, zatrzymują Stanisława Oleksiuka, czyli tych żołnierzy z tej komórki samochodowej, co byli wcześniej obstawą Rzepeckiego. Tutaj może jeszcze te zrobię taką uwagę, bo trochę historycy to źle widzą, moim zdaniem, no bo się koncentrują na Winie i tam mówią, rzeczywiście opisują, że tam był Win, że miał taką strukturę organizacyjną, że tam była ta komórka samochodowa, obstawa, że był Kosowicz. No tak, ale to było parę tygodni. Natomiast tak naprawdę to oni parę lat działali wcześniej przed tym Winem i jak Win aresztowali, to wszyscy natychmiast wrócili do tego swojego, tej pralni, czyli do tego liceum. To są ci sami kierowcy, którzy obstawiali, i kurierzy, którzy wozili meldunki w ramach Winu do Rzepeckiego, taki Błaszkiewicz, no to on później zawiózł od Sadowskiej do generała Andersa. Z tych rozmów wiemy, na przykład Urtate składał zeznania, ten szef na Śląsku, że oni byli traktowani jako przez całą opozycję, podziemie po aresztowaniu Wino, jako kontynuacja działalności akowskiej wywiadowczej, bo rzeczywiście oni byli tacy. Wcześniej byli na Litwie, później byli w ramach Pralni 1, ekipa Wschód, Pralnia 2, to była kontynuacja tej działalności. Oni byli traktowani i liceum to była kontynuacja AK. I zresztą tak też na procesie. Major prokurator Lityński mówił, ostatni proces Armii Krajowej. Nie Win, bo w Winie nie byli. Czyli my musimy zrozumieć znaczenie, jakie ta komórka, ta największa grupa Sadowskiej, już po aresztowaniu Żuka, wcześniej Żuka, czy razem, ona miała. Więc z perspektywy tych ludzi, no to tak byli 2 miesiące, jak oni pojechali za granicę, tam gdzieś pod Rzepeckim, ale tak na dobrą sprawę później jeszcze 4 miesiące, te same samochody, te same osoby były tu. Także wpadka nastąpiła i tutaj, mówię o tym 28 lutego, trafiają do Stanisława Karolkiewicza, szefa tej komórki kontrwywiadowczej i samochodowej. Znajdują broń, legalizację, meldunki, instrukcje akcji Z, spis pracowników MBP, materiały i meldunki liceum podpisane Robert. No i wtedy w zasadzie rozpoczęło się bardzo ostre przesłuchanie. Jedno zeznań jest, o tym nie mówiłem, to bardzo ciekawe, bo oni jeszcze chcieli odbić tego Żuka. Przyszedł Gryps od Żuka i Sadowska z Karolkiewiczem i z tą grupą ludzi się zasadzali, miał przejeżdżać, żeby go odbić, uzbrojeni w samochodach. Oczywiście się okazało, że on nie przejechał ostatecznie i do tego nie doszło, ale ci na zeznaniu mówią, że ich dowódca jest na Mokotowie i że go chcieli odbić. Każdy z nich mówi. tego dnia, jak to wszystko wyglądało. Sadowska była na czatach, dała sygnał, okazało się, że to inny samochód, tak dalej. No to ci się wściekli, śledczy, zaraz, to my nie wiemy, kto to może być. No okazało się, że oczywiście Żuk. Szybko wytypowali, że nikt inny nie pasuje. No i Żuk zdekonspirowany. Miał być z tymi kurierami, a tu okazuje się, że oni wiedzą, że on był szefem pralni 2. Co robią? Jachimek, jego dowódca, zostaje aresztowany. On w imieniu Rzepeckiego ujawniał win. Jego aresztują i robią konfrontację. Dokument jest tutaj opublikowany na początku marca. Pytają się Żuka, kto to jest, a Żuk mówi, nie, pierwsze widzę, nie znam. Pytają jakim kto to... Tak, Jasiński, dowódca pralni 2, tyle osób, wszystko powiedział to, co... No i Żuk pisze we wspomnieniach, że był strasznie po tym pobity, no ale oni już z tych zeznań wiedzieli wszystko, co się dzieje. 7 marca 1946 roku aresztują Sokołowskiego, kapitana, tego od akcji Rzet. Później 7 innych osób. Oni są sądzeni w innej sprawie. Zapadają wyroki śmierci. Wyrok śmierci przeciwko kapitanowi Czerniaskiemu i samemu Mieczysławowi Sokołowskiemu został wykonany w więzieniu na Mokotowie w listopadzie 1946 roku. Inni bardzo wysokie kary więzienia dożył. Zostaje 8 marca, zostaje aresztowana Halina z Winogrodzka, ta z NBP na skutek tych różnych zeznań. I Dzięgielewski niedługo potem. Wymieniam te dwa nazwiska, tam jeszcze była Majewska. Ci, którzy dostarczali informacje z Departamentu Więziennictwa i w ogóle dotyczące Służby Bezpieczeństwa, Urzędu Bezpieczeństwa. Odbywa się ich proces szybko jesienią.
Warto pamiętać, że wtedy więziennictwo podlegało Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego. Dopiero potem było wyprowadzone do Ministerstwa Sprawiedliwości. I taki zresztą do dzisiaj, ale na przykład specyfika Federacji Rosyjskiej jest taka, że też więziennictwo do dzisiaj podlega lokalnemu MSW.
No tak, ale żeby tu zamknąć już ten wątek, też w osobnym procesie byli sądzeni. Są wspomnienia właśnie z Winogrodzkiej, że ona była strasznie oszołowiona, bo to było w budynku MBP, tam paręset osób na sali, cały dzień ta rozprawa. Oni siedzą, nie wiedzą, co się dzieje i dostali też kary śmierci. Ale akurat w ich wypadku ją, Dzięgielewskiego, objął akt łaski i łaskawie im zamieniono karę na dożywocie. Przeżyli w związku z tym. Ale oni byli już 4 marca po wpadce tego cyrku. No i teraz sama Sadowska. Sadowska oczywiście wie, czym może grozić ta wpadka. Jedzie do Anina, przenosi Kwieków, czyli Tadeusza Kwieka, jego siostrę Marię Kwiek z tej komórki Biura Studiów do Lublina i mówi im, no przecież tutaj ten kierowca zna ten adres. Przywoził mnie tu, musimy się ewakuować. I przeniosła się do Łodzi, zmieniła adres. Wiemy, że szukano jej bardzo. Poszły telegramy do Łodzi, ona zmieniła adres, żeby tam zacząć obserwacje i zastawić różne zasadzki. I Adam Humer, który wtedy był zaangażowany w tę sprawę, wpadł na taki pomysł, który mu się udał. To znaczy, pomyślał tak, Żuk nie chce mówić, a już wiedzieli, kim jest. Chcemy sprawdzić, kto mu daje paczki. Okazało się, że te paczki da jakaś staruszka, starsza kobieta mieszkająca na Nowoursynowskiej, niedaleko Rakowieckiej. I tak rzeczywiście było, bo Sadowska wynajdywała osoby, które dawały te paczki. I 13 marca 1946 roku ona poszła na tą Nowoursynowską. Wiemy, że dzień wcześniej wyjechała z Łodzi, spotkała się z Halszką Dunin w Warszawie na Wilcze i poszła tam, nie stawiła się na kolejne spotkanie, to też oni wiedzieli, że musiała być wpadka. I ona obawiała się, że może być jakaś wpadka, więc spotkała małą dziewczynkę i powiedziała, ty wejdź do tego mieszkania, dowiedz się, czy ta paczka została nadana. I ta dziewczynka weszła. Po chwili wybiegł porucznik Karpiński, zobaczył ją i zaczął gonić Sadowską. Oddał 2 strzały, dopadł, ujął i doprowadził na do więzienia, na Rakowieckiej do aresztu. Czyli to była wpadka samej Sadowskiej. Ona później mówi, no tak, dała się podejść, ale moim zdaniem nie było już żadnych szans po tej informacji, które oni mieli, bo kierowca też podał wszystkie adresy, na które ją woził, między innymi Klarysew. A jak nie znał adresu, na który ją woził do Łodzi, to narysował dokładnie, i to są takie zeznania opublikowane, adres i dom, pod który ona przyjeżdżała. Czyli oni już wiedzieli bardzo dużo tej siatce z tych wcześniejszych zeznań. Zresztą inne osoby aresztowali przed nią. I ona została tutaj wtedy ujęta w ten sposób. Co dalej się działo? No, Żuk strasznie pisze, że był bity, musiał składać różne zeznania, odnosić się do tego, co inni. W tych wspomnieniach pisze, co to za starszy pan w Klarysewie? Mówi, ojej, to już wiedzą o Zielenieckim. Bardzo silnie go przesłuchiwali o Wilno, bo poszły zeznania wcześniej Karolkiewicza, że Sadowska mu powiedziała, że ma meldunki z Wilna. Zresztą i to zostało zeznane, oni bardzo pytali Żuka o tych ludzi z Wilna. Tam na czele stał Światłowicz, jego zastępcy był Wichura. Notabene oni też zostali aresztowani. Ta grupa wileńska, Auschra, Spichlerz, zostali w maju aresztowani, zostali skazani na wieloletnie zsyłki od 10 do 25 lat. Tam 70 osób poszło siedzieć. Część z nich wróciło w 56 na podstawie repatriacji, ale ta działalność jest słabo opisana, no bo to wszystko się odbywało w ZSRR po rosyjsku i zasługuje jeszcze na opracowanie. Trzeba pamięć im też przywrócić. Natomiast Sadowska tutaj jest bardzo intensywnie przesłuchiwana. Dzień i noc, mówi, no najwyżej na godzinę dali jej zejść. I te przesłuchania są. Nie przyznaje się długo do tego, kim jest. Mówi, że Robert, no to ten Miszczak, że jest w Londynie, bo wiedziała, że jest w Londynie. Oczywiście tam się pojawiają sprzeczne zeznania. Żuk zeznaje, że to żona, bo tak się kiedyś umówili. Ona zeznaje, że mąż to Sadowski, który jest aresztowany i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie jej przedstawiają sytuację, ile wiedzą. Zwłaszcza była zaskoczona z tej działalności, można powiedzieć, zbrojnej, bo grupa Kalorkiewicza dokonywała też napadów, żeby zdobyć środki finansowe, ale także prywatnych napadów, rabując pieniądze, co było bardzo przykrym zaskoczeniem dla niej. Też przyznała się do zabicia jednego żołnierza rosyjskiego w zeznaniach. Oleksiak się przyznał do tego i to później stanęło na sprawie i te wszystkie zeznania później możemy czytać. Oni jej przedstawili tą działalność. My tak, tu jest ta grupa, ty Basia, a to przecież jest działalność też kryminalna. Rozboje, zabójstwo żołnierza plus ten cały wywiad. I sytuacja bardzo zła. I ona wtedy robi bardzo takie niekonwencjonalne zagranie. Napisała list po tym wszystkim. Pod koniec marca pismo, że ona się przyznaje, że bierze odpowiedzialność, przyznaje się, że jest Robertem, bo wiedzieli o jej działalności z tych wszystkich zeznań, Achimka, Żuka i tak dalej, że jest tego, ale to, że Robert, to niewielu wiedziało, myśleli, że ten Robert jest kto inny. Po prostu z perspektywy władz bezpieczeństwa to było strasznie kontrintuicyjne. To jakaś młoda dziewczyna, 25 lat, przystojna i tak dalej, że może być szefem takiej siatki. Największy. I to w ogóle był szok. Później na rozprawie. Więc oni tego nie bardzo, coś podejrzewali, bo nikt inny nie pasował. No ona mówi, dobrze, ja jestem Robert. Powiedziała to, bo ją tak usadowili w więzieniu, że słyszała wycia tych bitych Polaków. Mówi, żeby oni przestali szukać tego Roberta. To napisała, że jest Robertem, ale napisała, że oczekuje, że innych zwolnią, że ona jest winna. I ona nawet mówi, proszę o karę śmierci. Jest takie stwierdzenie. Natomiast ci inni współpracownicy, trzeba ich oszczędzić, bo oni działali pod jej dowództwem. Robi coś takiego. No i Różański, dość zdziwiony pewnie, zostawiają ją w spokoju na jakiś czas i później mówią, proponują jej ujawnienie grupy za zwolnienie tych innych osób. Ona się nie bardzo chciała zgodzić. Mówi, że nie ma do tego tytułu, ona nie będzie zeznawać przeciwko innym osobom. I to trwało ponad miesiąc, te różne targi. I powiedziała, musi mieć warunek żadnej kary śmierci, a najważniejsze, musi skonsultować z Żukiem, który jest jej dowódcą. To sobie był jej dowódcą. Oni oczywiście nie chcieli się zgodzić. Co to za rozmowy z Żukiem? No ale wyrazili zgodę. Zobowiązali się, że tych, co ona ujawni, to zwolnią, a przynajmniej łagodnie potraktują tych, którzy mieli zarzuty kryminalne. Tych, którzy już aresztowali, to też będą lepiej traktować. Notabene jest też taki zapis w aktach przy liście zatrzymanych, jeśli chodzi o Sokołowskiego, bo ona go osobiście nie znała, ten, co dostał karę śmierci. Barbara o nim nie wie. To też dawało możliwość im ostrzej zadziałać wobec tych osób. Więc to jest w tych wszystkich aktach. I ona po prostu pisze w tych, no po prostu nie miała innego wyjścia. I tak ich wyłapią i skonsultowała z Żukiem i razem ustalili, no nie ma w tej sytuacji innego wyjścia. Trzeba się ratować ludzi, ujawnić te osoby. I rzeczywiście ona wtedy złożyła zeznania, ujawniając tą placówkę, to znaczy przekazując dane. Nawet miała możliwość się spotkać z niektórymi, ich mówi, musisz też zrobić takie zeznania. I oni wszyscy to zaakceptowali, przyjęli tą punkt widzenia. Że oni, ci wszyscy kurierzy, Waszczuk, Zieleniecki, Kwiekowie, ta cała grupa, która została aresztowana później, że oni to zaakceptowali, że w tej sytuacji nie ma innego wyjścia, oni zdali, złożyli zeznania i przekazali archiwum, zresztą oni już mieli częściowe to archiwum u Karolkiewicza i tak dalej. Więc to nastąpiło te ujawnienie, coś tak jak WiN. Dokładnie w tym czasie się to toczyło. Zresztą Sadowska dobrze wiedziała, co się dzieje w WiNie, bo była w jednej celi z Malesą, która mówiła o Rzepeckim, która poinformowała go o polityce Rzepeckiego, o wezwaniu Rzepeckiego do ujawnienia. Ona to zrobiła. No oczywiście, i to z perspektywy widać, że to było dobre, ci wszyscy współpracownicy ujawnieni mówili, no ja to zrobiłem na rozkaz Sadowskiej, zresztą się z tym zgadzałem. Rzeczywiście tak, tak oni to chcieli. Przed samym wyjazdem jeszcze, przed samym aresztowaniem Sadowska zgromadziła kolejne meldunki. Kwiek to opracował i nakazała Alenowiczowi wyjazd jako kurierowi dalej, informując, poinformować o tej wpadce z kolejnymi meldunkami, ale Alenowicz i inni kurierzy nie za bardzo, nie wykonali rozkazu, nie chcieli jechać. Zostali aresztowani w marcu z tymi meldunkami. Z zeznań wynika, że oni po prostu nie chcieli tam jechać. Błaszkiewicz tam był, to nie jest dla nich życie. Wiedzieli, że będą odcięci od Polski. Mówią, no trudno, poniesiemy konsekwencje. Chcieli mieć wymówkę, więc usiłowali, szukali kontaktu, ale przecież znali te trasy, mogli to zrobić. I na zeznaniu mówią nie. Bo już i cały czas pytali, a co by Basia zrobiła w tej sytuacji? Cały czas te dywagacje po jej zatrzymaniu, to trwało 2 miesiące. No i nie pojechali. I wtedy zostali aresztowani, zresztą dostali parę lat i siedzieli tutaj, później funkcjonowali. Więc Sadowska miała ten wielki dylemat. No i oczywiście miał tutaj pewne nadzieje Różański. Okazało się, że tych zwolnień nie ma, które były ustalone. Są aresztowane kolejne osoby, tak jak to jest w takiej sprawie. Identycznie jak w sprawie Pileckiego, gdzie Pilecki przekazał archiwum i z tego archiwum on już kilkadziesiąt osób aresztowali, każdy tam podpis musieli wiedzieć, co to jest, tak? To samo tu. No ale Sadowska okazała charakter. Mówi, tak nie może być. I zrobiła głodówkę w sierpniu. I po głodówce tu Różański, no rzeczywiście, o tyle ustąpił, że jest lista oskarżonych tu opublikowana i ona jej zależało na Kwiekach. I zwolnili Tadeusza Kwieka i Marię Kwiek. Ja myślę, panie redaktorze, że my możemy dalej na ten temat mówić, ale trzeba by tu jakieś konkluzje, bo jest też to śledztwo Sadowskiej do przekazania jej działalność, ale to może byłby na kolejny raz.
Jak najbardziej jestem za, zwłaszcza, że jeszcze jest jedna publikacja, o której pan profesor wspominał i pokazując ją. Przy tej okazji porozmawiamy o tym. Zostawiamy Państwa w pewnym zawieszeniu, w pewnej niepewności finału tej historii. Ja tylko pragnę dodać, bo tego zdaje się na początku naszej rozmowy z panem profesorem nie powiedziałem. Publikacja jest dostępna na stronach w postaci PDF-u, na stronie ABW. Jeżeli Państwo otworzą sobie stronę ABW, abw.gov.pl, wpiszą tytuł publikacji, która tutaj jest widoczna na okładce. Publikacja będzie trafnie przez wyszukiwanie znaleziona, zlokalizowana i polecam. Tak słuchałem pana profesora, tych kolejnych wątków, kolejnych etapów działalności tych komórek, komórki wywiadowczej, która przybierała co prawda różne kryptonimy i zawsze mam taki dyskomfort, nie chcę się skarżyć, nie chcę narzekać, ale jednak muszę to zrobić na nasze środowisko filmowe. Scenarzystów, reżyserów, twórców, artystów, to są gotowe scenariusze filmowe. Gotowe. To są historie, których najlepszy scenarzysta, żeby wymyśleć w ogóle te zbiegi okoliczności, te losy ludzkie, musiałby się wiele natrudzić. To wszystko się, proszę Państwa, wydarzyło. Rozmawiamy nie o fikcji literackiej, tylko rozmawiamy o faktach, o tym, co było, co jest częścią naszej historii, także historii wywiadu, nie tego postsowieckiego, tylko tego jeszcze z okresu kontynuowanego, można powiedzieć, z okresu drugiej RP. I tak, cieszę się to, co pan profesor też na początku powiedział, że to jest próba zastanowienia się, próba budowania etosu odwołującego się do tych grup, które jeszcze się wywodzą, czy sposobu działalności z okresu drugiej RP i cieszę się, że to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego robi. Mam stały dylemat. Ja przepraszam, bo już na Miłobędzki mogą już mnie nie znosić za tego przypominanie tego nieszczęsnego światowida w ośrodku szkoleniowym, no ale właśnie, no chciałbym, żeby tego światowida w końcu wyprowadzono ze ośrodka szkoleniowego Agencji Wywiadu w Kiejkutach, bo to straszny wstyd, że Anno Domini 2022 ciągle to bóstwo pogańskie jest patronem poważnej służby, czy służby, która powinna być poważna. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wrócimy do tematu. Jak najbardziej wrócimy do tematu. Państwa zachęcam do przynajmniej przejrzenia publikacji, bo ona jest bardzo starannie, bardzo dokładnie, bardzo przemyślany sposób ta architektura publikacji jest przeprowadzona. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.